Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W kolejnej katechezie o modlitwie papież mówił o ostatniej wieczerzy i Eucharystii.
Europejscy biskupi popierają niemiecki model gospodarki.
Kościół w Czechach odzyska zagrabione przez komunistów mienie.
11 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Udział w Eucharystii jest najważniejszym punktem całej naszej modlitwy. Zjednoczeni z ofiarą Jezusa możemy przekształcać nasze krzyże w dobrowolną ofiarę, powiedział Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Kontynuując cykl kateches o modlitwie, mówił o ostatniej wieczerzy. Papież ukazał, jak modlitwa Jezusa była zakorzeniona w izraelskiej tradycji, a zarazem inaugurowała coś całkiem nowego – sakrament uobecniający Jego ofiarę. Papieska katecheza została streszczona również po polsku.
Tradycje nowotestamentowe umieszczają słowa i gesty związane z ustanowieniem Eucharystii w kontekście modlitwy dziękczynienia i błogosławieństwa. Dziękczynienie i oddawanie chwały za otrzymany dar chleba, owocu ziemi i wina, owocu winnego krzewu, wznosi się do Boga i powraca jako Jego błogosławieństwo. W kontekście tej modlitwy słowa ustanowienia Eucharystii sprawiają przeistoczenie chleba w ciało i wina w krew Jezusa. W tej modlitwie Jezus ujawnia swoją tożsamość i decyzję na wypełnienie do końca swojej misji miłości i posłuszeństwa woli Ojca. Pod koniec wieczerzy Jezus zwraca się do Piotra ze słowami: prosiłem za Tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci. W obliczu próby, jaka czeka uczniów, Jezus modli się za nich, podtrzymuje na duchu i wspiera w słabości.
Benedykt XVI zauważył, że udział w Eucharystii upamiętniającej ostatnią wieczerzę to nie tylko modlitwa na wzór Jezusa. W tym sakramencie mamy udział w Jego własnej modlitwie do Ojca, podkreślił papież.
Drodzy bracia i siostry, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, w sposób nadzwyczajny przeżywamy modlitwę Jezusa. Tak jak wtedy, również i teraz prosi za nas, aby nie przemogło nas zło, które każdy z nas spotyka w życiu, lecz aby działała w nas przemieniająca moc śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W Eucharystii Kościół odpowiada na polecenie Jezusa: to czyńcie na moją pamiątkę. Powtarza modlitwę dziękczynienia i błogosławieństwa, a wraz z nimi słowa przeistoczenia chleba i wina w ciało i krew pańską. Nasze Eucharystie wprowadzają nas w tę chwilę modlitwy Jezusa i z nią wciąż na nowo nas jednoczą.
Do tematu dzisiejszej katechezy Benedykt XVI nawiązał też słowie do Polaków.
Kiedy z Jezusem wchodzimy do wieczernika, im naleśnicie przygotowany, przystępujemy do stołu pańskiego, uświadamiamy sobie, że udział w Eucharystii niezbędny dla życia chrześcijańskiego jest równocześnie skowo i punktem kulminacji naszej modlitwy. Zjednoczeni z Chrystusem przez Niego, z Nim i w Nim, w jedności Ducha Świętego, oddajemy chwałę Ojcu. Niech Bóg wam błogosławi.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Europejscy biskupi opowiedzieli się za niemieckim modelem gospodarki. Jest to model wolnorynkowy, zapewniający konkurencyjność, a przy tym socjalny, oparty na zasadach solidarności i równości społecznej gwarantowanych przez państwo. Model ten jest właściwy przede wszystkim dla strefy niemieckojęzycznej, ale obowiązuje też w innych krajach, na przykład w Polsce. Czytamy w deklaracji Komisji Episkopatu Wspólnoty Europejskiej Komese na temat przyszłości europejskiej gospodarki. Obszerny dokument zostanie zaprezentowany jutro w polskim przedstawicielstwie przy Unii Europejskiej w Brukseli przez kardynała Reinharda Marksa. Już dziś Komese przedstawiła główne treści tej deklaracji.
Jest to, jak czytamy, odpowiedź biskupów na aktualny kryzys. Sugerują oni ewolucję europejskiej gospodarki w kierunku modelu niemieckiego opartego na zasadach odpowiedzialności i solidarności. Dzięki temu Europa będzie mogła przezwyciężyć trudności, stawić czoło ogólnoświatowej konkurencji, a zarazem zapewnić skuteczną opiekę społeczną. Biskupi zaznaczają, że wolny rynek nie jest z zasady czymś antyspołecznym. Przypominają w szczególności pozytywną rolę konkurencji. Unia Europejska powinna zwalczać monopole, kartele, zmowy cenowe, a także ograniczanie konkurencji przez nadużywanie pozycji gospodarczej czy pomoc publiczną, czytamy w dokumencie. Biskupi potępiają jednak również taki model gospodarki, który koncentruje się wyłącznie na zysku, zaniedbując aspekty społeczne i ekologiczne, a także obciążając kosztami działalności gospodarczej inne podmioty, w szczególności przyszłe pokolenia.
Deklaracja Commese przypomina ponadto o potrzebie poszanowania środowiska naturalnego. Jest to, jak podkreślono, warunek trwałego rozwoju. W tej dziedzinie biskupi domagają się gwarancji instytucjonalnych na szczeblu europejskim i ogólnoświatowym.
21 lat po upadku komunizmu czeskie państwo zdecydowało się zwrócić kościołom i gminom żydowskim zagrabiony przez komunistów majątek. Chodzi tu o 2,5 tysiąca budynków, 175 tysięcy hektarów lasów i 25 tysięcy hektarów ziemi. W przeważającej większości są to dobra kościoła katolickiego. Według zaproponowanego dziś rozporządzenia w naturze zwrócone zostanie 56% majątku. Za resztę państwo będzie płacić przez 30 lat odszkodowanie w wysokości 2 miliardów koron rocznie, czyli równowartość około 340 milionów złotych. Jednocześnie jednak począwszy od roku 2013 państwo będzie stopniowo obniżać pensje osobom duchownym aż do kompletnego wycofania się z finansowania kościoła w roku 2030.
Sprawa restytucji ciągnie się w Czechach od 21 lat. O definitywne rozstrzygnięcie tej kwestii obok kościołów zabiegali przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych. Zaproponowane dziś przez rząd rozwiązanie wcześniej zostało wynegocjowane ze stroną kościelną. Teraz trafiono do parlamentu, gdzie najprawdopodobniej zostanie przyjęte. Premier Nečas zagroził bowiem dymisją, gdyby któryś z koalicyjnych parlamentarzystów nie zaaprobował rządowego projektu.
Kościół katolicki w Niemczech poparł możliwość wprowadzenia podatku od transakcji finansowych. Za takim rozwiązaniem opowiedział się przewodniczący Komisji do spraw kontaktów z zagranicą w niemieckim episkopacie arcybiskup Ludwik Schick oraz niektóre katolickie organizacje charytatywne w Niemczech. Wprowadzenie podatku od transakcji finansowych zapowiedziała na początku tygodnia kanclerz Angela Merkel podczas spotkania z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym.
To nie jest oczywiście złoty środek, ale na pewno ważny krok do przodu, powiedział dyrektor dzieła pomocy Miseror ksiądz profesor Józef Zajer. Jego zdaniem przykładem mogłaby być Francja, gdzie podatek od transakcji finansowych przeznaczony byłby na pracę dla krajów rozwijających się i ochronę klimatu. Z kolei dyrektor organizacji Adveniat ksiądz prałat Bent Klaszka widzi w podatku od transakcji finansowych źródło dochodu, który mógłby być przeznaczany na osiągnięcie milenijnych celów rozwoju ONZ. Prałat Klaszka przyznał, że skoro Adveniat współpracuje z bankami, to dodatkowy podatek dotyczyłby również jego organizacji charytatywnej. Prawidłowe rozliczenie należy jednak do władz diecezji Essen, na terenie której znajduje się Adveniat. Za podatkiem od transakcji finansowych jest również arcybiskup Bambergu Ludwik Schick. Jako przewodniczący Komisji do spraw kontaktów z zagranicą w niemieckim episkopacie wypowiedział się jako jeden z pierwszych niemieckich hierarchów oficjalnie w tym temacie. Wyraził on nadzieję, że nowy podatek wprowadzą wszystkie państwa Unii Europejskiej, a dochód nie przepadnie w konsolidacji państwowych budżetów, ale będzie przeznaczony dla krajów rozwijających się. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu południowego Kiwu wezwał prezydenta Demokratycznej Republiki Konga miejscowy kościół. Apel sygnowany jest przez Komisję Sprawiedliwości i Pokoju diecezji Kasongo. Został on wydany po tym, jak w ciągu zaledwie 5 dni rwandyjscy rebelianci zabili w Szabunda 45 bezbronnych cywilów.
Kierujący komisją ksiądz Michel Bemuize przypomina, że władze Konga wciąż obawiają się zdecydowanie stawić czoło działającym bezprawnie na ich terytorium żołnierzom, którzy zbiegli z Rwandy po ludobójstwie w 1994 roku. Od tego czasu nieprzerwanie destabilizują oni sytuację w regionie i sieją śmierć, wykorzystując przy tym słabość kongijskiego państwa.
Sytuacja w Kongu po listopadowych wyborach nie napawa optymizmem. Lokalne źródła mówią o możliwości wybuchu kolejnej wojny domowej. Dużo oczekiwania budzi stanowisko kongijskiego episkopatu, które zostanie ogłoszone na zakończenie trwającej w Kinszasie sesji plenarnej. Kardynał Laurent Monsengwo Passigna jednoznacznie ocenił bowiem, że wybory nie były zgodne ani z prawdą, ani ze sprawiedliwością. Na razie za zamkniętych drzwi wydostało się tylko przypomnienie biskupów o tym, że Kongo, tak jak cały region Wielkich Jezior, potrzebuje pokoju, sprawiedliwości i pojednania.
Ponad 40 tysięcy wiernych z USA, głównie z archidiecezji Miami, przygotowuje się do pielgrzymki na Kubę, by spotkać się z Benedyktem XVI. Zdecydowana większość z nich to uciekinierzy z komunistycznej Kuby. Zdaniem metropolity Miami papieska podróż przysłuży się pojednaniu społeczności kubańskiej rozdzielonej przymusową emigracją oraz wzmocni wiarę, zaciśniając związki kościoła na Florydzie i na Karaibskiej wyspie.
Przez lata obowiązywało amerykańskie embargo w podróżach na Kubę. Obejmowało ono także zakaz wysyłania tam pomocy i pieniędzy. Między obu krajami wciąż obowiązują restrykcje w podróżach lotniczych i morskich, choć Florydę i Kubę dzieli jedynie 140 kilometrów. Arcybiskup Tomasz Łęcki przypomniał, że to już drugie przygotowania jego archidiecezji do spotkania z Ojcem Świętym na Kubie. W 1997 roku do Hawany, gdzie pielgrzymował Jan Paweł II, wybierało się ponad 1000 Amerykanów. W ostatniej chwili odwołano jednak pielgrzymkę ze względów politycznych. Tym razem organizatorzy pielgrzymki na Kubę podkreślają, że pod względem logistycznym jest znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu. Arcybiskup Łęcki nie jest już uważany przez rząd Raula Castro za persona non grata. Władze kubańskie ułatwiają również uzyskanie grupowych wiz dla pielgrzymów z kraju dawnego śmiertelnego wroga.
Kościół w Chile wyraził solidarność z ofiarami gigantycznych pożarów, jakie pustoszą ten południowoamerykański kraj. Arcybiskup Fernando Natalio Chomali Garib zaapelował o natychmiastową pomoc dla poszkodowanych rodzin, które w pożarach straciły dobytek i miejsca pracy. Ponad 500 domów spłonęło. Kataklizm zniszczył również ponad 40 tysięcy hektarów lasów. Jeszcze dziś wybuchło kolejne ognisko zapalne na południe od stolicy kraju. W walce z ogniem zginęło 7 strażaków, a kilku kolejnych w szpitalach walczy o życie. W rejonie zagrożonym konieczna była ewakuacja placówek kościelnych, w tym domu starców.
Arcybiskup Concepcion wezwał Chilijczyków, by nie pozostawali obojętni na cierpienia rodaków. Kościelne służby charytatywne rozpoczęły już transporty żywności, wody, ubrań i najpotrzebniejszych sprzętów. Gaszenie pożarów utrudnia wysoka temperatura i silne wiatry.
O podłożenie ognia minister spraw wewnętrznych Chile oskarżył Indian z plemienia Mapuche. Przypomniał, że ich ruch prowadzi spory o ziemię z firmami zarządzającymi lasami. Prezydent Chile zapowiedział, że wobec odpowiedzialnych za podłożenie ognia i sprowokowanie gigantycznych pożarów będzie stosowane prawo antyterrorystyczne, które przyspieszy ukaranie winnych. Przedstawiciele Indian zaprzeczyli rządowym oskarżeniom i zażądali przedstawienia dowodów.
5 milionów osób zwiedziło w ubiegłym roku muzea watykańskie, poinformował o tym ich dyrektor Antonio Paolucci. Jak zaznaczył, przekroczenie tego progu liczbowego zwiedzających stawia muzea watykańskie wśród najbardziej oblężonych tego rodzaju placówek w Europie, jak paryski Louvre, londyńskie British Museum, petersburski Ermitaż czy madryckie Prado. Dystansuje zarazem wszelkie włoskie muzea, z których najbardziej znane, florencka Galleria Uffizi, gości rocznie zaledwie 1,5 miliona osób. Stawia to jednak określone wymogi, gdy chodzi o zabezpieczenie obiektu i jego zawartości. Dyrektor Muzeów Watykańskich zapowiedział realizację nowej filozofii ochrony z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technicznych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.